No ja mam jeszcze większą tremę, bo ja jestem rzeczywiście tego publicystą, dziennikarzem. To taki dowcip krąży o dziennikarzach, że dziennikarz to jest taki człowiek, który nie zna się na niczym, więc mówi o wszystkim. No i coś w tym w pewnym sensie jest, niestety. No ale jak już mam mówić, no to postaram się mówić, może nie będzie najgorzej. No, tutaj już ksiądz zaczął o tym mówić. Debata o zapłodnieniu pozaustrojowym, o zapłodnieniu in vitro należy do jednej z najtrudniejszych toczonych w przestrzeni publicznej. Nie najtrudniejszych dlatego, że temat jest najtrudniejszy, ale dlatego, że ona jest, to jest debata, która jest jedną z debat najbardziej naładowanych emocjami. Potrzeba posiadania dziecka to jest potrzeba, która jest bardzo głęboko obecna w myśleniu, w pragnieniach, w emocjach ludzkich. Jeszcze mówiąc, słuchałem gdzieś takiej audycji radiowej, w której pani opowiadała, że ma już 40 lat, ale nigdy, nawet jej ma męża oczywiście, ale nigdy się nie zdecydowali na dziecko, bo nigdy takiej potrzeby nie mieli. I wtedy moja żona, która jechała razem ze mną samochodem, powiedziała, no to znaczy, że ta pani jest no nienormalna po prostu. Znaczy, jeżeli ktoś nie odczuwa w pewnym wieku pragnienia posiadania dziecka, no to jest człowiekiem emocjonalnie niepełnym, o tak bym powiedział, najdelikatniej rzecz ujmując. Więc i w związku z tym każda próba powiedzenia, że jakaś metoda spełnienia tego pragnienia, jakaś metoda realizacji bardzo głębokich ludzkich emocji może być niegodziwa, albo niemoralna, albo szkodliwa, jest odbierana nie jako argumentacja etyczna, nie jako argumentacja metafizyczna czy antropologiczna, tylko jest odbierana jako atak na najgłębsze potrzeby jednostek ludzkich. Każdy, kto mówi, zapłodnienie, na które się zdecydowaliście, jest typ zapłodnienia, jest zły, jest odczytywany jako wróg, jako ktoś, kto chce nas zaatakować, a bardzo często jeszcze dokonuje się wygodnej, takiego wygodnego nadinterpretowania tej wypowiedzi i mówi się, jesteście wrogami tych dzieci. Jesteście przeciwnikami dziesiątek tysięcy dzieci, które się już urodziły. I to jest standard w debacie publicznej. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli państwo weźmiecie no nawet media w ostatnich tygodniach, bo to najprościej, to zazwyczaj odpowiedzią na argumentację przeciwników czy ludzi, którzy zastrzegają, że to może nie być dobra metoda, nie są żadne argumenty, tylko są opowieści, świadectwa. Są łzawe skądinąd. Ja rozumiem, że one są łzawe, bo emocje są bardzo istotnym elementem człowieka. Opowieści o tym, że nie mogliśmy mieć dzieci. Cierpieliśmy, a teraz mamy. I do tego państwo macie bardzo ładne zdjęcia dzieci. I tutaj wystarczy dać tytuły z ostatnich dwóch tygodni z dziennika, który w tej chwili jest głównym szermierzem prawa kobiet do refundowania zabiegów in vitro. Pierwszy tytuł brzmiał: in vitro dało mi radość macierzyństwa. Drugi: dzięki in vitro można pogodzić wiarę i marzenia. I do tego bardzo ładne zdjęcie. Pomijam fakt, że oba te tytuły, przynajmniej jeden z nich, może szczególnie drugi, jest absolutnie nieprawdziwy. Ale to w tym momencie nie ma znaczenia. Znaczy, w tego typu debatach, w debacie w przestrzeni publicznej, prawdziwość lub nieprawdziwość danych argumentów nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, czy one są emocjonalnie chwytliwe. Liczy się to, czy one chwycą czytelnika za serce, a nie to, czy za nimi stoi jakaś argumentacja. I o pół biedy, dopóki do tego typu argumentacji odwołują się no, osoby, które doświadczyły tej metody, o tak bym powiedział. Cała bieda zaczyna się w momencie, kiedy do tej samej argumentacji odwołują się filozofowie, etycy, publicyści, czy nawet uczeni. Znaczy, bo o ile w przypadku matki czy ojca, no ja rozumiem, że on się może kierować emocjami, o tyle od etyka czy od filozofa wymagam, żeby kierował się jednak jakąś racjonalną argumentacją. A to wystarczy przypomnieć wypowiedź ostatnią profesora Jacka Hołówki, etyka z Uniwersytetu Warszawskiego, który na łamach tegoż, na łamach Rzeczpospolitej mówił, że głównym argumentem za tym, żeby refundować zapłodnienie in vitro, jest fakt, że posiadanie własnego, podobnego do nas dziecka jest jednym z najważniejszych celów naszego życia. A Sławomir Zagórski, to jest publicysta naukowy Gazety Wyborczej, uzupełniał, że najlepszym argumentem za tym, że metoda in vitro jest moralna, są setki dzieci, które się dzięki niej urodziły. No i Oczywiście no, z tego typu argumentacją trudno polemizować, bo to jest żaden argument. No, to jest sympatyczny, chwytający za serce obrazek, ale nic więcej. I dlatego no, proponuję streścić całą argumentację zwolenników tej metody w słowach, które wypowiedział etyk, który bynajmniej nie jest związany z Kościołem katolickim. Powiedziałbym, że w ogóle nie jest z nim związany i bardzo często występuje jako jego przeciwnik, czyli profesora Zbigniewa Szawarskiego. On pisze tak, streszczając poglądy zwolenników metody in vitro. Jest rzeczą zrozumiałą, że ludzie pragną mieć dzieci i cierpią, jeśli ich pragnienie nie może być zrealizowane. Naturalne jest też, że podobnie jak w wypadku wszelkich innych cierpień o podłożu organicznym bądź psychicznym, szukają wtedy pomocy lekarza. Jeśli zatem źródłem cierpienia jest bezpłodność, lekarz powinien zastosować wszelkie środki umożliwiające kobiecie posiadanie dzieci. W sytuacji, gdy jedynym sposobem osiągnięcia tego celu jest zastosowanie inżynierii prokreacyjnej i dokonanie zapłodnienia pozaustrojowego, lekarz nie powinien mieć żadnych wahań i wątpliwości moralnych, podsumowuje powszechny sposób myślenia profesor Szawarski, ale konkluduje już w sposób nietypowy dla tego nurtu myślenia, nawet dla nurtu utylitarystycznego i pisze tak. To jasne i konsekwentne, na pierwszy rzut oka niepodważalne rozumowanie opiera się na trzech przeświadczeniach, które wcale nie są oczywiste. Oto zakłada się po pierwsze, że człowiek ma prawo do posiadania potomstwa. Po drugie, że bezpłodność jest chorobą i po trzecie, że powinna być zawsze i za wszelką cenę leczona. Wszystkie te założenia mogą zostać sensownie zakwestionowane. Prawo do posiadania potomstwa, po drugie stwierdzenie, że bezpłodność jest chorobą, a po trzecie, że może być zawsze i za wszelką cenę leczona. Trzeba też dodać do tej konkluzji, że nawet jeśli przyjąć, na przykład, że nawet jeśli przyjąć zasadność przynajmniej części z tych założeń, to i tak zadaniem etyka czy filozofa medycyny nie jest stwierdzanie, czy bezpłodność jest, czy nie jest chorobą, ale odpowiedź na pytanie, czy proponowana metoda leczenia jest, czy nie jest moralna. Bo to jest kluczowe pytanie dla etyka. Rozważanie, czy coś jest chorobą, czy nie, jest oczywiście istotne w pewnym aspekcie, ale o wiele istotniejsze jest to, czy metoda leczenia tej choroby, którą się proponuje, jest moralna. I tu przykładem może być pytanie na przykład o to, to jest bardzo daleka perspektywa, ale wszyscy się zgadzamy, że Alzheimer jest chorobą, ale pytaniem etyka jest, czy wykorzystywanie do leczenia tej choroby komórek macierzystych pobranych z ludzkich embrionów jest, czy nie jest moralne. To jest pytanie dla etyka. Zacznijmy od pierwszego pytania. Podstawowym założeniem przyjmowanym bezdyskusyjnie przez wszystkich zwolenników moralnej dopuszczalności zapłodnienia in vitro jest oczywiście uznanie fundamentalnego prawa do posiadania dzieci przez osoby dorosłe. Początkowo to prawo było oczywiście ograniczone do małżeństw, ale to się już zmieniło. Znaczy to już nie jest tak, że tylko małżeństwa mają mieć prawo do dzieci. W tej chwili przynajmniej się przyznaje takie prawo wszystkim parom heteroseksualnym, ale coraz częściej przyznaje się je także samotnym kobietom, a także parom homoseksualnym. I argument jest dokładnie ten sam, co poprzednio. No, każdy dorosły człowiek ma prawo do posiadania dziecka. To, czy jest homo, czy heteroseksualny, czy jest samotny, czy w związku stałym, czy czasowym, nie ma znaczenia. On ma prawo i w związku z tym zadaniem medycyny jest mu dostarczenie tego dziecka. Mało tego, to zdarzają się już całkiem legalnie zresztą w Stanach Zjednoczonych. Działa już na przykład bank, który proponuje wdowom po żołnierzach, którzy zginęli w Iraku. Znaczy, najpierw proponuje wszystkim żołnierzom wyjeżdżającym do Iraku pobranie od nich nasienia, a jeśli oni zginą, to proponują żonom albo partnerkom stałym no, stworzenie dziecka z ich zmarłym mężem. No i takie dzieci już są. Panie oczywiście też. Argument jest też dokładnie taki sam. On jest taki śliczny i taki podobny do mojego zmarłego męża. To jest moje największe szczęście. Czyli no, pozostajemy w pragnieniu tego, co chcę. No więc i tu powstaje pytanie. Czy można zatem powiedzieć, że istnieje coś takiego jak prawo do posiadania dziecka? Czy można je przypisać komuś albo jakiejś grupie? Albo czy można mówić po prostu o uprawnieniu do posiadania dziecka przez jakąś jednostkę? I wydaje mi się, że odpowiedź wbrew pozorom wcale nie jest trudna. Według sprawdzonych zasad etyki kantowskiej, ale one są dużo starsze niż Kant, Człowiek nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu, powinien być zawsze celem samym w sobie. I uznanie, że posiadanie dziecka, że dorosły posiada prawo do posiadania dziecka, jest uznaniem dziecka, nawet czysto potencjalnego, nie za cel, tylko za środek. Ten środek służy zaspokojeniu bardzo szlachetnych oczywiście potrzeb, no takich jak samorealizacja, takich jak najgłębsze pragnienie macierzyństwa, takich jak sprawienie, że małżeństwo będzie mogło owocować. Posługując się terminologią cytowanego już tutaj Karola Wojtyły, można powiedzieć, że jeśli przyjmiemy, że dorosły ma prawo do posiadania dziecka, to dziecko przekształci się w przedmiot użycia, stanie się przedmiotem użyteczności, zaspokojenia własnych pragnień, zakorzenionych głęboko w naturze ludzkiej, ale także zakorzenionych w ludzkim egoizmie. Takie podejście, przechodząc na trochę inny język, posługując się językiem Martina Bubera, oznacza przejście z kategorii traktowania dziecka jako w relacji, jako relacji ja, albo w zasadzie my do ty, do przejścia traktowania dziecka w relacji ja do to. Życie istoty ludzkiej bowiem, pisze Buber, nie ogranicza się do kręgu czasowników przechodnik. Nie składa się wyłącznie z czynności mających za przedmiot coś. Postrzegam coś, wyobrażam sobie coś, chcę czegoś. Życie człowieka nie składa się z tego i z tym podobnych. Wszystko to i temu podobne stanowią razem królestwo ono. Żeby przejść do królestwa ty, trzeba się zgodzić na to, że nie mamy nic, ale pozostajemy w relacji do kogoś. Na owo uprzedmiotowienie relacji do upragnionego, potencjalnego dziecka wskazuje również to, że w realizacji moich pragnień nie liczą się zupełnie jego interesy czy nawet prawa. Najbardziej podstawowym prawem, jaki jest, a przynajmniej może być złamane przy procedurze zapłodnienia in vitro, jest prawo do życia i istnienia stworzonych w trakcie tej procedury zarodków. Zgoda na to, by ceną za spełnienie mojego nawet najszlachetniejszego pragnienia jest zatem istnienie kilku, a czasem kilkunastu bytów, z których każdy mógłby stać się moim dzieckiem. Ale to nie jedyny powód na uprzedmiotowienie tejże relacji. Dziecko ma prawo do tego, by zostać poczęte, by być noszone w łonie matki i wychowane w małżeństwie. Dzięki pewnemu i uznanemu związkowi z rodzicami może ono odkryć swoją tożsamość i wzrastać w swej ludzkiej dojrzałości, podkreślają autorzy Donum Vitae. A irlandzcy biskupi rozwijają tę myśl, dodając, że to właśnie w rodzinie dziecko rozpoznaje swoją tożsamość, także biologiczną czy genetyczną, i w niej uczy się relacji. Każda procedura zatem, która narusza, rozbija jedność rodziny, także biologiczną, powinna zostać odrzucona. Ich argumentacji nie sądzę, żeby tą argumentację można było traktować czysto religijnie. Trudno bowiem nie dostrzec, że wyjęcie poczęcia dziecka z naturalnych dla niego relacji oznacza porzucenie całej sfery relacji międzyosobowych i włączenie aktu poczęcia, no chociaż nawet trudno mówić w sensie ścisłym o poczęciu, w sferę czysto techniczną. Z aktu ściśle złączonego z fizyczną jednością małżeńską przekształca się on bowiem w czystą technologię, w której liczy się sprawność techniczna, a nie autentyczna relacja. Nie trzeba zresztą aż tak wyrafinowanych rozważań dotyczących miłości, by dostrzec, że szczególnie zapłodnienia heterogeniczne mogą okazać się szkodliwe dla interesów dziecka. Procedura ta bowiem rozrywa istniejące biologiczne więzy między rodzicami i dzieckiem. W sensie genetycznym to może jest bardziej istotne emocjonalnie dla mężczyzny niż dla kobiety. Ja wczoraj o tym rozmawiałem z żoną. Tak wynikało z naszej rozmowy. Dziecko pozostaje wyłącznie genetycznym i biologicznym dzieckiem jednego z nich. Drugie określić można co najwyżej ojcem lub matką społecznym. No, bardziej ojcem społecznym, bo matką to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo ona genetycznie nie jest, ale nosi w sobie. Więc, no, ale też w sensie genetycznym nie jest matką. Drugie określić, co niezwykle zresztą trafnie, wskazuje myśliciel żydowski, który się opowiada za zapłodnieniem in vitro. To jest rabin i profesor bioetyki Erik Dorf. Tego typu sytuacja powoduje swoistą asymetrię w stosunku poszczególnych rodziców do dziecka, ale także może owocować asymetrią w stosunku dziecka do swoich rodziców. W przyszłości może zaś sprawić, że jeden z rodziców, to cały czas cytuję rabina Dorfa, mocniej dotyczy to ojca, który w pewnym sensie miłości do dziecka uczy się po jego narodzeniu, niż matki, która ją doświadcza od momentu, kiedy dziecko znajduje się w jej łonie. będzie miał do dziecka inny stosunek, ale również, że dziecko doświadczać będzie rozmaitych kłopotów z własną tożsamością. I dowodem na to jest fakt, że coraz częściej dzieci pochodzące z takich zapłodnień domagają się prawa do poznania faktów o tym, kto jest ich biologicznym ojcem, na przykład. I dlatego się wprowadza rozmaite prawne rozstrzygnięcia, w których albo się miesza to nasienie, żeby nie było wiadomo, kto jest biologicznym ojcem, albo się całkowicie utajnia dane poświęcone temu, kto jest tym ojcem. Nie ma tego problemu, bo oczywiście natychmiast się pojawia taki zarzut, że to też jest zarzut przeciwko adopcji. Otóż przy adopcji nie ma takiego zarzutu, ponieważ tam sprawa jest jasna. To znaczy nie ma tego miksu, nie ma tego udawania, że to jest nasze biologiczne wspólne dziecko. Nie, to jest sprawa jasna. My przyjmujemy je i oboje uczymy się w bardzo trudnym procesie miłości do tego adoptowanego, przygarniętego dziecka. W relacjach międzyosobowych, a za takie uważać trzeba wszystkie relacje międzyludzkie, nie mogą i nie istnieją prawa do przedmiotowego traktowania innych ludzi. Dlatego też trudno sobie wyobrazić, by zaakceptowane mogło być prawo do posiadania dzieci. One jako podmioty, potencjalne, a z czasem aktualne osoby ludzkie, nie mogą być traktowane jako środki do osiągnięcia celu. Jako przedmioty zaspokajające nawet najszlachetniejsze potrzeby rodziców. Ale powinny zawsze pozostawać celem samym w sobie. Jeśli zaś tak jest, to nie da się mówić o prawie do posiadania dzieci. Można jedynie mówić o prawie do podejmowania aktów, które doprowadzić mogą, ale nie muszą, do poczęcia dziecka. Każde rozszerzenie tego prawa oznaczałoby uprzedmiotowienie, sprowadzenie do roli przedmiotów użycia innych aktów ludzkich. I to jest jak gdyby pierwszy element. Ale drugi, mniej istotny w rozważaniach etycznych, to jest pytanie o zadania lekarzy, o zadania lekarza w całej tej procedurze. I to jest drugie założenie, nie mniej istotne dla optujących za dopuszczalnością metody in vitro, jest założenie, że lekarz powinien lub wręcz musi wykorzystać wszystkie dostępne mu metody, by pomóc, i coraz częściej to wcale nie oznacza wyleczenie, ale nawet poprawienie nastroju, cierpiącemu pacjentowi. Problem polega tu na tym, że bardzo często w postulacie, że przechodzi się od stwierdzenia, że coś można zrobić, że coś jest możliwe do zrobienia, przechodzi się do stwierdzenia, że coś należy zrobić. A w rozumowaniu etycznym to jest przejście niedopuszczalne. Znaczy fakt, że coś jest możliwe, nie oznacza, że jest moralne. Znaczy ja mogę, w znaczeniu technicznym od razu podkreślam, nie w znaczeniu moralnym, mogę dokonać aktu samospalenia na przykład, albo mogę zlikwidować swoją żonę, jak mnie bardzo ze złości. Mogę to zrobić, znaczy technicznie to jest wykonalne. Nawet chyba nie jest to specjalnie trudny proces w takim znaczeniu czysto technicznym. Natomiast czy to oznacza, że, czy fakt, że ja to mogę zrobić, oznacza, że to będzie moralne? No oczywiście nie. Więc i podobne, to jest oczywiście bardzo grubo ciosany argument, ale podobną argumentację trzeba zastosować do wielu innych technik. Fakt, że jakaś technika jest możliwa, wykonalna, nie oznacza, że staje się moralnie godziwa. Aspekt możliwości lub nie dotyczy techniki, a nie etyki. Uznanie prymatu możliwości nad godziwością oznacza więc ostatecznie triumf czysto technicznego stosunku do kwestii moralnych. Oczywiście oceniając to, czy akurat ta metoda jest moralna, czy nie, trzeba zacząć się od pytania, jaki jest cel działania lekarza oraz jakie są godziwe środki jego realizacji, a może konkretniej, jaki ma być cel działania lekarza w procesie prokreacyjnym. Nie może on zostać jego kreatorem, tym bowiem, przynajmniej w czysto doczesnym rozumieniu, są rodzice i nie odwołując się do terminów nadprzyrodzonych, przypadek. Jako chrześcijanin powiedziałbym, że pierwszą przyczyną jest Bóg, a przyczynami dodatkowymi czy pomocniczymi są rodzice. Próba zastąpienia ich oznaczałaby wejście w nie swoją sferę. Podobnie jest zresztą z próbą zastąpienia przypadku chaosu, czy ujmując rzecz po chrześcijańsku, opatrzności. Fakt bowiem, że rodzą się tacy, a nie inni ludzie, zależy przecież w naturalnym procesie od czystego przypadku, którego nie da się przewidzieć. Pozbawienie procesu tworzenia życia tej przypadkowości oznacza przypisanie sobie ponadludzkich, a przynajmniej pozaludzkich uprawnień. A przecież rozmaite działania eugeniczne pozostają albo przynajmniej mogą pozostawać częścią procedur zapłodnienia in vitro. I nie mówię tu tylko o tych, które przeprowadzane są wyłącznie ze względu na starsze chore rodzeństwo. Państwo wiecie, że są takie sytuacje, kiedy powołuje się do życia dziecko wyłącznie w tym celu, żeby, no nie wiem czy wyłącznie, no, również w tym celu, żeby później istniały komórki zgodne genetycznie, które pozwolą leczyć starsze dziecko danej rodziny. Ale mówię także o tym, w których dokonuje się selekcji słabszych, nieodpowiednich zarodków ludzkich, którą to procedurę Jan Paweł II określa eugenizmem selektywnym. No, trudno mi sobie wyobrazić w świecie, w którym żyjemy, w świecie po Auschwitz, w którym będzie istniała zgoda na to, żeby lekarz przyjmował na siebie funkcje eugeniczne. Tym bardziej, że lekarze powinni pozostawać na służbie życia, a nie na służbie dysponowania lub określania, kto ma do niego prawa, a kto do niego nie ma. Granicą prawa działania lekarskiego pozostają więc osobowe uprawnienia innych uczestników działania, których sam, nawet oni sami nie mogą się zrzec. Lekarze i uczeni nie mogą również nie zadawać sobie pytania o skutki społeczne stosowania eugeniki selektywnej. Ja bym powiedział, że niezwykle ciekawie, chociaż prowokacyjnie i być może momentami niecelnie z takiego medycznego punktu widzenia, ale ten problem stawia Francis Fukuyama w takiej książeczce Koniec człowieka. On wyobraża sobie taką sytuację, że za 20 lat zrozumiemy na tyle dobrze genetyczne podłoże, on akurat mówi o homoseksualizmie i znajdziemy sposób, by pozwolić rodzicom znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwa wydania na świat homoseksualnego potomka. Wyobraźmy sobie, że taka procedura jest tania, skuteczna, nie pociąga za sobą żadnych niepożądanych działań ubocznych i można ją zaaplikować dyskretnie w gabinecie ginekologicznym. Jak wiele kobiet zdecyduje się na wzięcie takiej pigułki? Podejrzewam, że uczyniłoby to bardzo wiele kobiet, które dzisiaj są oburzone tym, co postrzegają jako dyskryminację gejów. Mogą one uważać homoseksualizm za coś podobnego do łysiny czy niskiego wzrostu. Nie jest to stan moralnie naganny, lecz nie jest też optymalny. W związku z tym w zasadzie wolałyby go dziecku oszczędzić. Jak mogłoby to wpłynąć na pozycję społeczną gejów, szczególnie należących do pokolenia, w którym wyeliminowano by homoseksualizm? Czy ta forma prywatnej eugeniki nie uczyniłaby ich bardziej widocznymi i narażanymi na dyskryminację niż przedtem? Co ważniejsze, czy jest oczywiste, że rasa ludzka zyskałaby na eliminacji homoseksualizmu? A jeśli nie jest to oczywiste, czy powinniśmy obojętnie odnosić się do wyborów eugenicznych, dopóki dokonują ich rodziców? Pyta się Fukuyama, a ja proponuję na moment zastąpić ten jego kontrowersyjne zdanie o homoseksualizmie, na przykład pytaniem o płeć, łysinę, kolor oczu, ale także rozmaite choroby, których możemy doświadczać. Czy rzeczywiście świat będzie lepszy i czy my mamy prawo decydować o tym, że ten świat będzie lepszy, jeśli wyeliminujemy z niego osoby o pewnych zdolnościach, jeśli stworzymy rasę doskonałą? To oczywiście jest pytanie wybiegające w przyszłość. To znaczy na razie jeszcze takiego problemu nie ma, chociaż już w wielu krajach jest tak, że opłat aborcji się dokonuje selektywnie, na przykład na podstawie płci. Ale to jest pytanie o coś, co można nazwać, ja będę o tym mówił na końcu pewnie krótko, co można nazwać moralną równią pochyłą. To znaczy niezależnie od tego, że to jest słabszy argument, taki czysto racjonalny, to doświadczenie nas uczy, że jak się na coś godzimy, to zazwyczaj potem już zjeżdżamy w dół i godzimy się na wszystko. Czy przypadkiem w takiej sytuacji, jeśli się na to zgodzimy, to zamiast rzeczywistości posthumanistycznej czy postludzkiej nie otrzymamy rzeczywistości antyludzkiej? Kolejnym założeniem, bardzo mocno przyjmowanym przez zwolenników tej metody, jest takie krótkie zdanie: in vitro służy rodzinie. Pamiętam taką dyskusję z profesorem Wojciechem Sadurskim, który mnie przekonywał, że przecież dzięki temu wiele małżeństw się nie rozpadło. No bo oboje chcieli, znaczy jedno z nich chciało mieć dzieci, drugie nie mogło ich go mieć, no to wtedy by się rozpadli. A tak nie rozpadli się, bo mają dziecko. No właśnie, i to jest ten argument, że zapłodnienie pozaustrojowe ma sprawić, że nie rozpadają się małżeństwa, które w innej sytuacji z powodu bezdzietności jednego z małżonków mogłyby się rozpaść. Ale znowu, jak w poprzednich przypadkach, tak i tutaj mamy do czynienia, tak myślę, z niezrozumieniem tego, czym jest miłość małżeńska i jak powinna się ona realizować. Ja już pomijam fakt, że, jak rozumiem, małżonkowie obiecują sobie, że będą ze sobą w dobrej i złej doli, a dopóki śmierć ich nie rozłączy, no decydując się na małżeństwo, jeśli oczywiście nie ma tam zatajenia, celowego zatajenia, tylko jest niewiedza, to decydujemy się również na rozmaite nieszczęścia, które mogą się w życiu zdarzyć. Takim niewątpliwym nieszczęściem jest bezpłodność. Ale już abstrahując od tego, fundamentem miłości małżeńskiej jest przecież jedność i wzajemność, którą można określić także zwrotnością, które to zapłodnienie in vitro rozrywa, pozbawiając akty seksualne ich znaczenia, ale także ogołacając to, co powinno być zwieńczeniem jedności małżeńskiej, czyli prokreację, z jej całego metafizycznego, etycznego, ale i biologicznego wymiaru. Jedność małżeńska, tutaj chciałbym się oprzeć na antropologii wyrastającej z matrycy zawartej w Księdze Rodzaju, oznacza fizyczne, emocjonalne, psychiczne i duchowe zjednoczenie małżonków, którego celem jest płodność, wzajemne wsparcie oraz doskonalenie. Eliminacja któregokolwiek z elementów tej jedności, tak cielesnego, jak i każdego innego, oznacza zerwanie, a przynajmniej naruszenie jedności, która dokonuje się w procesie życia. Sztuczne zapłodnienie metodą in vitro jest takim właśnie naruszeniem jedności. Akt bowiem będący wyrazem jedności zostaje rozbity na części. Jego integralność zostaje zniszczona, a w to, co najbardziej intymne, wkracza technika. Miłość związana z płodnością zostaje zastąpiona techniką, a akt seksualny będący aktem świętym i mistycznym także, a może przede wszystkim dla Kościoła, zostanie zastąpiony technicznymi operacjami. Ale to nie wszystko. Jedność małżeńska, szerzej rodzinna, zostaje zerwana nie w każdym przypadku tej techniki, również dlatego, że przerwana zostaje ciągłość między rodzicielstwem biologicznym a wychowawczym. Czy bowiem rzeczywiście dzieci przychodzące na świat w wyniku zapłodnienia jajeczka matki nasieniem dawcy spermy są w pełni dziećmi swojego prawnego ojca? To jest pytanie, które te dzieci sobie mogą dać, ale które także my możemy zadawać. Czy mają one prawo i czy powinny je mieć do poznania swojego biologicznego taty? Czy mamy prawo rozrywać biologię, prawo i wychowanie? Wszystkie te pytania można zadać również w drugą stronę, odnosząc je do matki dawczyni jajeczek oraz matki, która urodziła dziecka, oraz do sytuacji jeszcze bardziej moralnie skomplikowanej, czyli do sytuacji tak zwanego macierzyństwa zastępczego, które wchodzi w zakres tak zwanego baby business. Niezależnie od odpowiedzi trudno nie dostrzec, że ten biologiczny miks uderza także w jedność małżeńską, bowiem narusza jej biologiczną integralność. Podobnie też nie sposób nie zadać pytania etycznego czy filozoficznego, ale już bardziej społecznego, o wymiar społeczny tego zapłodnienia. Czy rzeczywiście jest on tylko sprawą małżonków? Czy ich problemy i wybory nie mają znaczenia dla innych? Oddzielenie prokreacji od miłości i małżeństwa, nawet jeśli tylko w pewnych wypadkach, niesie za sobą niebezpieczeństwo redefinicji społecznej ojcostwa, macierzyństwa, ale także wierności i niewierności małżeńskiej. Paradoksalnie zresztą to właśnie na te problemy zwracają uwagę myślicieli żydowscy, którzy rozpatrują tę technikę właśnie z perspektywy społecznej trwałości i jedności małżeństwa. Leon Kass, amerykański biolog, lekarz i filozof, idzie w analizie szkodliwości społecznej zezwolenia na tego typu techniki jeszcze dalej, wykazując, że jej akceptacja może doprowadzić wręcz do transformacji, a być może nawet zaniku normalnej rodziny. To pewnie oczywiście jest przesada, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zniesienie rodziny i więzów pokrewieństwa, czy choćby ich mocna redefinicja, oznacza faktycznie rozerwanie głównego kulturowego pasa transmisyjnego między przeszłością a teraźniejszością, podkreśla Kass. Ale oczywiście problemy związane z zapłodnieniem in vitro to nie są tylko problemy związane z jednością, ale jest ich o wiele więcej. No, trzeba tutaj wymienić także, czy przede wszystkim nadliczbowe tak zwane zbędne zarodki, szkodliwość medyczną pobierania komórek jajowych od kobiet, to może najmniej silny argument, czy wreszcie niebezpieczeństwo zjawiska równi pochyłej, które obserwujemy. Najmocniejszym argumentem, i to zawsze, to akurat jest argument, który nawet się przebija do debaty publicznej, tak bym powiedział, przeciwników całej procedury in vitro, pozostaje fakt powoływania do istnienia i późniejszego niszczenia, zamrażania lub wykorzystywania do badań naukowych i, no, większej niż, no czasami nie, ale nadliczbowych zarodków ludzkich. Takich zamrożonych, niewykorzystanych jeszcze do innych badań, czy zwyczajnie niezniszczonych zarodków jest w samych Stanach Zjednoczonych 400 tysięcy. Z zapłodnionych, a niewykorzystanych od razu zarodków tylko nieliczne zostają wszczepione do organizmów swoich biologicznych lub socjalnych rodziców, około 9%. Jeszcze mniejsza część, bo około 8%, zostanie wykorzystana do badań genetycznych, w trakcie których zostaną one unicestwione i przetworzone albo na linię komórek macierzystych, macierzystych albo w innych medycznych celach. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 80%, zostanie natomiast w lodówkach, a po 10 latach zostanie zniszczona jako niepotrzebny i bezużyteczny materiał genetyczny. Są oczywiście pomysły w Stanach Zjednoczonych, żeby przeprowadzać adopcję embrionów. Są już nawet dzieci powstałe w ten sposób, bardzo szlachetna akcja, ale i ona wywołuje dyskusję, bo zwraca się uwagę na to, że w ten sposób się niejako uwiarygadnia nieetyczny biznes. No, ale takie dzieci już są. Nawet czytałem kiedyś taki bardzo zabawny artykuł, który zaczynał się od zdania. Zdanie zaczynało się w ten sposób, że tam, już nie pamiętam nazwiska tej pani, ale nazwijmy ją Vanessą K. Vanessa K. nigdy nie mówi swojemu dziecku, że przyniósł jej bocian. Ono zostało przyniesione przez listonosza. I dalej już następuje opis całej tej akcji. Bez wątpienia natomiast, niezależnie od tego, czy takie akcje będą się rozwijać, czy nie, los embrionów zbędnych stanowi najważniejsze moralne oskarżenie zapłodnienia pozaustrojowego o naruszenie wymogów moralnie sprawiedliwego działania, uważa ksiądz Tadeusz Ślipko. Ale istnienie tychże nadliczbowych czy zbędnych embrionów rodzi także problemy etyczne i prawne dla zwolenników rozwiązań utylitarnych, czy dla zwolenników zapłodnienia in vitro, bo trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo różne pytania. Bo na przykład, jak rozstrzygnąć, czyje są ponadliczbowe embriony w przypadku rozwodu ich rodziców? To nie jest pytanie teoretyczne. Takie procesy się toczą. A co z sytuacją, gdy jeden z partnerów po rozstaniu z drugim zachorował na chorobę uniemożliwiającą mu poczęcie i chce wykorzystać embriony, które powołał do istnienia, znaczy zarodki, powołał do istnienia, zanim się rozstał ze swoim pierwszym partnerem, do urodzenia sobie dziecka. No co w takiej sytuacji zrobić? No sąd Wielkiej Brytanii, akurat to jest kazus Natalie Evans, rozstrzygnął, że ona nie ma prawa do tych embrionów, że jeżeli jej partner się na to zgodzi, to wtedy tak. Natomiast jeśli on się nie zgadza, no to nie ma takiej możliwości. Dzielić po połowie te embriony, znaczy nie wiem, 4 to 2 dla jednego, 2 dla drugiego, czy może przekazywać innym, a może zniszczyć. Czy po śmierci jednego z małżonków drugi z nich ma prawo do skorzystania z jego materiału genetycznego? No już nawet, ja już nawet nie mówię o zarodkach, ale nawet z jego materiału genetycznego, czy już nie ma prawa? Czy ma prawo do powoływania pogrobowców, czy ich nie ma? Kto i w jakim stopniu może dysponować zarodkami? Czy wreszcie, co wcale nie jest pozbawione znaczenia, jaki jest ich status prawny? Czym lub kim one są? Każda odpowiedź na to pytanie rodzi kolejne pytania, które prowadzą do błyskawicznej przemiany tradycyjnego rozumienia miłości, odpowiedzialności czy nawet rodzicielstwa. Ja już kończę, już ostatnie dosłownie zdania. Pominę już cały ten wymiar, bo to lekarze dużo więcej powiedzą na ten temat szkodliwości bądź nie procedur pobierania rozmaitych danych dla kobiet, no bo dla mężczyzn to najwyżej jest moralnie szkodliwe. Natomiast jest ten ostatni argument, o którym mówiłem, czyli argument równi pochyłej. Zaczynało się od przyznania prawa dzieci małżeństwom i to był argument później. No, tych historii, które tu znowuż obrazy można przytaczać setki. No, takie najbardziej znane to jest argument, to jest postulat dwóch amerykańskich lesbijek głuchych, które chcą mieć głuche dziecko. No i domagają się tego od sądu, żeby w ramach zapłodnienia in vitro wybrać te, które będą genetycznie pozbawione słuchu zarodki. I z tego co wiem, to nawet otrzymały to prawo, już tylko w tym momencie nie pamiętam. Więc każda taka decyzja rodzi następne decyzje. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć sobie wygodnie, godzimy się na to i na nic więcej. I to widać i w badaniach biotechnologicznych, ale widać to nawet w dużo prostszych kwestiach, prostszych w znaczeniu mniej skomplikowanych technicznie, jak eutanazja. Znaczy, Państwo pamiętacie, że jak wprowadzono eutanazję w Holandii, to oczywiście sama definicja eutanazji zawiera to, że ona musi być dobrowolna. No ale całkiem niedawno pokazał się raport Królewskiego Towarzystwa Medycznego, w którym napisano, że ten wymóg dobrowolności jest niewygodny, ponieważ i tak już 40% eutanazji dokonuje się niedobrowolnie, czyli bez świadomej i dobrowolnej wyrażonej zgody, no bo jakaś część pacjentów nie jest zdolna do wyrażenia takiej zgody. Więc może należałoby zmienić ten zapis tak, żeby można było nieświadomie czy niedobrowolnie poddać się takiemu procederowi. Oczywiście na to się nie zgodzono jeszcze cały czas, ale Powtarzam, każda decyzja wymaga definicji i redefinicji rozmaitych rozstrzygnięć, a każda taka redefinicja rodzi kolejne pytania, kolejne kazusy i kolejne problemy, z którymi będziemy się musieli mierzyć. I to także jest argument, może niekoniecznie najmocniejszy etycznie, ale na pewno istotny do rozważania społecznego za tym, czy godzimy się na pewne procedury, czy nie. Dziękuję bardzo.